Jak w każdą sobotę po 14:00 witamy w kinie w Lublinie w Radiu Lublin, a witają
Iga Wójtowicz
i Grzegorz Chyluch-Liński, czyli standardowo zaczniemy od wielkiego ekranu, przejdziemy sobie przez platformy i jeszcze na koniec dla Państwa niespodzianka będzie dzisiaj.
Nawet dwie
niespodzianki,
Nawet dwie, proszę bardzo. Tak.
O wszystkim w swoim czasie. Zaczniemy od kultury hip-hopowej w Irlandii, ale spokojnie, nie trzeba znać twórczości tej formacji. Ale coś czuję, że po tym filmie niektórzy sięgną po płyty, po koncerty.
Myślę, że tak.
Po to, jak grała formacja Knick Up. Hip-hopowa rewolucja, bo o tym filmie sobie opowiemy. Irlandia, ojczysty język irlandzki. Jest dwóch kolegów, którzy coś tam piszą sobie do szuflady. Próbują gdzieś nagrywać, śpiewać, ale w ich życiu pojawia się nauczyciel, który też bardzo chce promować ten język ojczysty,
no tak, bo
Irlandii.
Bo język irlandzki, ale urzędowy język, to nie jest irlandzki.
To nie jest, tak.
I stąd te wszystkie problemy naszych bohaterów.
Oczywiście. No i zaczyna się ich przygoda, wspólne spotkanie i z małego zespołu stają się liderem ruchu na rzecz walki o ten język.
Tak, o uznanie irlandzkiego jako języka urzędowego. Film, na którym ja się bawiłam bardzo dobrze i nie pamiętam, kiedy się tak dobrze na filmie bawiłam ostatni raz, bo to jest film, który ma bardzo dużo elementów. Tu mamy właśnie i ten język, który jest takim elementem oporu, no i politykę dużą i historię. Mamy bohaterów, którzy żyją, znikają, nie wiadomo, co się z nimi do końca dzieje.
Mówisz o tacie?
Mówię o tacie. Mamy dwóch świetnych, młodych chłopaków, no takich trochę pogubionych, kochających imprezy, ale mających w sobie tyle uroku, że nie da się ich nie lubić. No i tego nauczyciela, który jest no w zasadzie takim bardzo przykładnym człowiekiem. Ma zwykłe życie, kobietę, którą kocha, uczy w szkole. No nie do końca to spełnia jego oczekiwania, ale jest. I przez przypadek on zostaje wciągnięty właśnie w znajomość z jednym z tych chłopaków. Znajduje jego notes, znajduje jego teksty i okazuje się, że ten nauczyciel...
Znajduje notes, on go po prostu...
W takich okolicznościach...
Przywłaszcza.
Pewnych przywłaszcza, tak. No trochę ratuje ten notes, tak. I ratuje tego chłopaka. I okazuje się, że nauczyciel w garażu ma całkiem niezły sprzęt do robienia muzyki. No i jak zaczyna, tak nie potrafi się od tego oderwać i ta znajomość ich, no to jest taka znajomość bardzo imprezowa, ale okazuje się, że dużo dobrej muzyki z tego może wyniknąć.
Jeżeli lubicie brytyjski humor, chociaż tutaj jest irlandzki bardziej, ale bardzo podobne są gusta, to na pewno w tym filmie się dobrze będziecie bawić, bo oprócz przesłania politycznego, oprócz muzycznego jest jeszcze mnóstwo fajnego humoru.
Tak, jest taka świeżość też w tym filmie. No też to, co ważne, to właśnie to, że Knick Up to jest grupa, która istnieje, która gra i oni zagrali samych siebie w tym filmie, więc to taka dodatkowa przyjemność i
uwaga,
i atrakcja.
Jak ktoś wpisze sobie w internecie ich nazwę, to na platformie jest, ale nie film, tylko ich koncert. To trzeba uważać.
To też można zobaczyć, tak. I jest też dużo takiego fajnego montażu. Tam są napisy, które się pojawiają na ekranie. Dużo takich atrakcji dla oka.
Tak, na tym filmie na pewno się nie będziecie nudzić. Zapraszamy oczywiście do kin na ten film. I jeszcze jest jeden tytuł, który mamy na wielkim ekranie i muszę powiedzieć, że ten film wgniótł mnie w fotel. I jak będziemy w przyszłości omawiać najlepsze filmy tego roku, to nie wiem, czy w pierwszej trójce nie będzie Minguna.
No, myślę, że może być. To jest film Jana P. Matuszyńskiego, reżysera, który jest odpowiedzialny za Ostatnią rodzinę Obeksińskich, za Żeby nie było śladów, czyli historię Grzegorza Przemyka. Tutaj odchodzi od historii takiej wielkiej, odchodzi od znanych nazwisk i robi bardzo kameralny film,
ale
o stracie.
Ale mamy tutaj takie zderzenie kulturowe. Mamy
no,
z jednej
tak.
strony naszą Polskę, z drugiej strony mamy azjatyckie myślenie na temat na przykład śmierci, bo ten film opowiada o stracie i o tym, jak sobie z taką stratą poradzić. I Mingun sprawił, że niejednokrotnie chusteczka szła w ruch, a to, co robi na ekranie kolega Dorociński, to jest no, Szapoba to jest jeden z najlepszych polskich aktorów, jak dla mnie.
Myślę, że tak. Śmiało jakby te wszystkie jego sukcesy za oceanem i na świecie, no możemy być z niego dumni i niech on rzeczywiście robi tę karierę, bo to jest wybitny aktor. I tym filmem udowadnia to, że on naprawdę potrafi zagrać bardzo głęboką postać, bo to jest mężczyzna, który... Jak widzimy i się orientujemy dosyć szybko w filmie, nie ma żony, żona zmarła, więc widzimy, że on jest w jakiejś depresji, w jakiejś żałobie, cały czas to jest jeszcze nieprzepracowane, ma córkę, która towarzyszy mu w tym bólu, ale jednak jest młodą dziewczyną, która po prostu chce korzystać z życia. No i okazuje się, że niestety córka ginie w wypadku. Mhm. I cały film opowiada o tym, jak on razem ze swoim teściem, czyli dziadkiem tej dziewczyny, próbują sobie z tą stratą poradzić. Okazuje się, że każda kultura ma swój sposób, każda kultura ma swoje zwyczaje i okazuje się, że można to jakoś połączyć wszystko.
I że taka kultura azjatycka naprawdę sobie fajnie z takimi trudnymi tematami radzi i wie, jak uspokoić swoje zen.
W ogóle myślę, że jednak Azja to jest taki kontynent, gdzie ta duchowość jest dużo bardziej rozwinięta niż u nas. My no, jesteśmy krajem katolickim i rzeczywiście sporo Polaków wierzy w Boga i chodzi do kościoła, ale mam wrażenie, że gdzieś ta duchowość u nas jest trochę uśpiona jeszcze. A może takie rytuały jak Mingun, bo Mingun to rytuał, nie powiemy jaki i na czym polega, ale może to daje jakieś takie ukojenie.
Ze zwiastunów już można się domyślać, o co chodzi, jaki to jest rytuał, ale nie zdradzajmy, zapraszamy na Minguna, bo to jest film, który naprawdę trzeba w kinie obejrzeć. Za kilka chwil wrócimy z platformami. Dziś nie będzie serialowo, a wręcz filmowo. Jeden z tych filmów to dokument, który akurat wpisuje się w to, co było wczoraj. Black Friday, jeszcze będzie Cyber Monday.
Tak.
Cały czas trwają te
wyprzedaże. No, ale cały grudzień, te prezenty świąteczne, ten czas to taki dobry moment, żeby ten film zobaczyć.
Ja po tym dokumencie niekoniecznie chciałem sięgać do sklepów internetowych, ale o tym wszystkim za chwilę. Zacznijmy od czegoś przyjemniejszego, przyjemniejszy, czyli film animowany. Film Zaklęci. Oglądałem go ze swoimi synami. Specjalnie ten tytuł wybrałem, bo to twórcy Toy Story, twórcy Shreka, wielkie tytuły są przy tym filmie i muszę przyznać, że mój syn, który zazwyczaj takimi filmami gdzieś w połowie się nudzi, musi sobie przerwę zrobić, jak to w domu, tutaj od A do Z, od pierwszej sekundy do ostatniej siedział w ekran wpatrzony.
No bo to jest świetna produkcja. Ja cieszę się, że ten film zaproponowałeś, bo w ogóle jestem fanką takich animacji i bardzo niecierpliwie czekam na Vaianę, drugą część, która już w tym tygodniu wchodzi do kin i też będę z przyjemnością, mam nadzieję, oglądać. Więc jeszcze przed Vaianą dostałam taki prezent i rzeczywiście to jest bardzo ciekawa historia, która zaczyna się od tego, że mamy księżniczkę, której rodzice są potworami.
Tak, i to takimi potworami, potworami.
Dosłownie, nie są potworami na zasadzie, że męczą ją i są dla niej źli, tylko po prostu zostali zamienieni w potwory.
Tak, i ona sobie z tym musi radzić, chce ich odczarować. W ogóle to baśniowo jest bardzo, bo tam żadne stworzenie nie ma, nie żyje między nami, ale na przykład taki latający kot w formie orła, bardzo, bardzo fajne stworzenie. To jest też musical, musimy powiedzieć, bo jest sporo piosenek w nim.
I to świetnych piosenek.
Tak. I ten film opowiada o tym, jak być dobrym rodzicem w przypadku rozstania się dwóch rodziców. To już mogę morał bajki zdradzić. Jak to wszystko wygląda. Podróż, żeby odnaleźć własnego siebie, jeżeli chodzi o tatę, o mamę i o córkę w tym wypadku. Jest kilka takich bohaterów, którzy no, ten film robią bardziej barwnym i takim śmiesznym. Na przykład ten mały chomik, w którego wciela się potem pewien polityk.
I te dwie wyrocznie przecież też są bardzo takie ciekawe postaci. Tak, to rzeczywiście to są takie głębokie i poważne tematy, ale podane w taki sposób, że to jest, tak jak mówisz, strawne dla najmłodszych widzów. I ja jeszcze bym do tej muzyki chciała wrócić, bo mnie zachwyciła zwłaszcza ta druga piosenka śpiewana właśnie przez te parę polityków, bo to nie jest taki film dla dzieci, gdzie mamy takie naiwne, dziecięce piosenki, tylko my tam mamy w ogóle różne gatunki muzyczne i to mnie zachwyciło bardzo.
I te piosenki są z przesłaniem, to też jest ważne, tylko jak widzę od razu to Story albo Shreka, to mam z tyłu głowy, ile tekstów z tej bajki przejdzie do takiego życia popkulturowego. Tutaj chyba nie.
Też wydaje mi się, że nie, bo to chyba będzie mniejsza skala sukcesu niż Toy Story i Shrek, ale może się mylimy, zobaczymy, sprawdzimy za jakiś czas.
Zapraszamy na Zaklętych na Netflixie, cały czas tam zostajemy, skoro Black Friday za nami, skoro jeszcze promocje, wyprzedaże i szał zakupowy, prezentowy jeszcze przed nami, no to pora usiąść wygodnie i zanurzyć się w dokument Kup Teraz, jak manipuluje się konsumentami. Jak ci się ten film oglądało?
Bo to ciężko.
Bo to jest film, który pokazuje trzy największe marki. Telefonii
z komórkowej. Pracowników.
Tak, telefonii komórkowej, branży odzieżowej i obuwniczej. Chyba to są te.
No tak, no ta odzieżowa to jest taka, to jest sklep internetowy, gdzie możemy kupić wszystko. Bardziej. Tak,
sklep internetowy i tam kilka marek i są pracownicy, którzy namaczali palce w tym, jak teraz nasz świat wygląda.
Tak, i bardzo się przyczynili do sukcesu tych marek i mówili o tym, że są za niego odpowiedzialni, ale nie w kontekście właśnie sukcesu jako czegoś dobrego, tylko w kontekście odpowiedzialności za krzywdy wyrządzone środowisku. I to była bardzo ciekawa perspektywa. My jesteśmy prowadzeni przez taką sztuczną inteligencję trochę w tym dokumencie.
Jak w tym się czułaś? W takiej narracji AI i z
nie
tymi...
Nie podobało mi się
i
to.
I z tymi grafikami, które...
To było dla mnie męczące trochę.
Jest tam dużo bodźców.
Jest. Właśnie bardzo dużo bodźców. I to było dla mnie męczące, bo tam jest dużo kolorów i dużo się dzieje i właśnie cały czas ten głos gdzieś tam się pojawia. Więc to taki film, który jest wyzwaniem dla mózgu, tak bym to określiła, ale też trochę sprawia, że się zastanawiamy jednak nad tym, co robimy, bo to, co mi się podobało, to były takie wstawki z krótkich, śmiesznych filmików.
Takie, które miały nas uspokoić albo odwrócić uwagę.
Odwrócić naszą uwagę właśnie od tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy. I to sprawiło, że ja zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak często ja się odrywam od tego, co robię i co jest ważne, żeby zajrzeć do telefonu. I tu bardzo to podziałało na mnie.
Do tego, ile ton śmieci produkujemy, co się dzieje z...
I gdzie te śmieci trafiają.
Tak, co się dzieje ze sprzętem, który nie jest zużyty albo jest zużyty. I te cyfry, statystyki, ile jest telefonów produkowanych, ile ubrań, jak to wszystko działa. No to, że się szybciej psują rzeczy, żeby kupić nowe, to wiedzieliśmy już od dawna. Ale to
no mnie tak,
tak
ale ruszyło. Wiedzieliśmy to tak na zasadzie takiej ogólnej wiedzy, ale nie wiedzieliśmy, że to rzeczywiście jest celowe. No bo nieraz, nie wiem, czy twoi rodzice, dziadkowie, u mnie ja to często słyszałam, że kiedyś te lodówki to po 30 lat można było mieć.
No i ostatnio u mamy wymieniałem kuchenkę, która stała tam 20 lat.
No właśnie.
A wiem, że nowa powstoi może 3.
I teraz te sprzęty, okazuje się, że mamy człowieka w filmie, który mówi o tym, że one celowo są robione tak, żeby służyły nam znacznie krócej, żebyśmy kupowali wciąż nowe. I to mnie przeraziło. To mnie przeraziło chyba najbardziej, że to jest taka premedytacja w tym wszystkim.
I początek tego, chyba lata 70. było pokazane,
tak,
że trzech panów się spotkało, jak zwiększyć sprzedaż. Trzeba żywotność produktów obniżyć.
Tak. To nawet wcześniej było. To nie były lata 80.,
chyba
tylko
tak.
To jeszcze wcześniej było. Więc to już trwa długo ten proces. I myślę, że właśnie dobrze w tym szale zakupowym zobaczyć ten film.
Na pewno do koszyka internetowego potem się zagląda nieco ostrożniej, a i po sklepach chodzimy tak albo szybciej, albo w ogóle do nich nie zaglądamy. Kup Teraz, jak manipuluje się konsumentami. Polecamy akurat w tym czasie ten dokument, żeby troszeczkę zwolnić z tym zakupowym szałem, bo nie wszystko jest nam potrzebne po prostu.
Tak aż dziwnie to zabrzmi, ale są nam potrzebne przecież prezenty dla naszych najbliższych. I myślę, że dobrym pomysłem na prezent może być książka Filmy na życie Katarzyny Czajki-Kominiarczuk.
Cześć, dzień dobry.
Twój zawód i nasz zawód, bo jak my tutaj o filmach rozmawiamy, to też często dostajemy pytania od znajomych, od przyjaciół. poleć jakiś film, co można obejrzeć, co można zobaczyć, co jest teraz w kinach najlepsze. Czy takie pytania i takie sytuacje były punktem wyjścia dla tej książki, czy to była jakaś taka twoja wewnętrzna potrzeba?
O dziwo nie pytanie, co teraz obejrzeć, bo ja też dostaję bardzo dużo takich pytań oczywiście, ale wydaje mi się, że tu odpowiedź jest bardzo mocno skrojona pod konkretną jednostkę, która zadaje to pytanie. U mnie punktem wyjścia były raczej moje własne doświadczenia, moje własne takie refleksje, że bardzo często, kiedy mam dostęp do bardzo wielu platform streamingowych, czy przyglądam się temu, co jest w kinach, to mój wybór nie polega na tym, że wybieram film konkretnego reżysera, ani nawet nowość, ani nawet myślę gatunkami, czyli na przykład, że chcę obejrzeć romans, czy melodramat, czy film kryminalny, tylko bardziej myślę własnymi emocjami, jakimi stanami, w których jestem. Czego w tych filmach szukam? Czy szukam pocieszenia, czy szukam jakiejś inspiracji, czy może chcę, żeby po prostu ktoś lepiej ujął to, co ja czuję w danym momencie. Więc myślę, że tutaj to była główna inspiracja i główny taki pomysł na napisanie tej książki. Choć oczywiście ona ma też ten wymiar, że jest zbiorem takich pewnych poleceń.
No tak, tak, ale jest zbiorem poleceń na konkretne sytuacje, bo mamy takie rozdziały jak filmy na złamane serce, filmy na sezonową handrę, to myślę, że teraz szczególnie eksploatowany rozdział może być w listopadzie, filmy na stratę pracy, na wejście w dorosłość, ale też na złamaną nogę na przykład. Jaki był dobór tych rozdziałów, jak ty je wymyślałaś, na jakiej podstawie, jak to było?
Kiedy usiadłam do książki, to miałam tak ze 2 czy 3 pomysły na rozdziały, które były dla mnie takie bardzo naturalne i też wynikały z moich własnych doświadczeń, a potem szukałam takich stanów emocjonalnych, które wydają mi się bardzo często wymagają tego, żeby w jakiś sposób zobaczyć, że nasze doświadczenie nie jest jedyne, że inni też czują podobne rzeczy, że szukamy jakiegoś potwierdzenia pewnych naszych intuicji odnośnie świata. Z drugiej strony wybierałam też takie momenty, w których ten wybór filmu wydaje się niesłychanie ważny, ale też trudny, na przykład filmy na pierwszą randkę. Mhm. Natomiast to jest trochę tak, że podejrzewam, że gdybym chciała, to mogłabym usiąść i napisać filmy na życie 2.
No myślę, że na spokojnie.
Tak, i wymyślić wiele innych nowych sytuacji właśnie, w których myślę, że człowiek mógłby sięgnąć po kinematografię, żeby w jakiś sposób sobie ułożyć pewne rzeczy w życiu, może się pocieszyć, może znaleźć jakieś inspiracje. Więc to było troszeczkę też tak, że miałam umowę z wydawnictwem, że napiszę tylko o 50 książkach, a nie o 5000.
Filmach.
O 50 filmach, a nie o 5000, więc musiałam się ograniczyć. I to jest bardzo ciekawe, bo też na czas pisania tej książki ustaliłam, że istnieją tylko te kategorie, które wybrałam i nie myślałam o innych. I dopiero kiedy książka się ukazała, to dopuściłam do siebie myślenie o innych kategoriach, bo też jest tak, że gdzieś musiałam powiedzieć stop. Więc wydaje mi się, że ta książka zawiera takie sytuacje, które dla mnie były w jakiś sposób albo kluczowe ze względu na dobór filmów, albo emocjonalnie ważne. To znaczy takie emocje, w których rzeczywiście potrzebujemy jakiegoś pocieszenia, wsparcia, inspiracji.
Tak, i właśnie ta książka, którą napisałaś, ma taką zaletę, że to jest taki prosty poradnik, co obejrzeć w danej sytuacji. Teraz żyjemy w takich czasach, że psychologia i takie porady, pozytywne myślenie, to się bardzo tak wgryza w naszą rzeczywistość. Też wydaje mi się, że jest duża potrzeba po prostu w społeczeństwie tego, żeby też filmy trochę inaczej oglądać. Mamy cały nurt filmoterapeutyczny, mamy mnóstwo takich pozycji, które na tym aspekcie się skupiają. Twoja książka jest taką książką, którą w zasadzie dobrze mieć pod ręką, po prostu, żeby w każdej tej sytuacji móc sięgnąć po jakiś film, który proponujesz. Powiedziałaś, że umowa to było 50 tytułów. Były trudne wybory, było tak, że musiałaś naprawdę bardzo walczyć sama ze sobą o to, żeby no jednak jakiś tam film odrzucić z konkretnej kategorii?
To wybór filmów to była w ogóle największa praca, jaką włożyłam w tą książkę, bo też jest tych filmów po prostu bardzo, bardzo dużo. Też to jest trochę tak, że ta książka jest bardzo osobista, bo kiedy pokazuję, jakie filmy były ważne, moim zdaniem ważne są w danym momencie, to trochę ujawniam, jak ja myślę o świecie, jaką ja mam wrażliwość. Bardzo ze sobą dyskutowałam, jak te filmy dobrać. Przez pewien czas myślałam, że być może zrobię w ogóle jakieś takie wielkie badania wśród moich znajomych, znajomych krytyków, znajomych blogerów, zapytam ich o te sytuacje, o ich o filmy, które oni by obejrzeli w tej sytuacji, ale potem zdałam sobie sprawę, że to nie ma sensu, że nie istnieje żadna obiektywna lista filmów, że to nie jest próba powiedzenia, że to są jedyne filmy, które można obejrzeć w tej sytuacji. I postawiłam na własny gust. Moje założenie było też takie, że ja muszę lubić te filmy, muszę chcieć o nich pisać. Nie ma sensu tutaj wkładać filmów, które do mnie nie trafiają, tylko dlatego, że pasują do sytuacji. I też muszę powiedzieć, że to zawsze była walka, to znaczy walka też trochę o to, żeby wybierać filmy nie, bardzo często nieoczywiste, bo kto potrzebuje kolejnej listy filmów na pierwszą randkę, na której są same komedie romantyczne. Też, żeby były to filmy, które jednak mimo wszystko są w jakimś stopniu dostępne, bo filmów, które ja widziałam, a które myślę są kompletnie niedostępne, jest bardzo wiele. I też nie chodziło mi o to, żeby nakierować osoby na świetną produkcję, której nigdy nie zobaczą. No też zastanawiałam się, i to też było dla mnie ważne, kto te filmy stworzył, kiedy. Chciałam, żeby były tam też filmy tworzone przez kobiety. Zależało mi na tym, bo uważam, że ta kinematografia tworzona przez kobiety daje różne perspektywy, których może nie dostrzegą twórcy, którzy są mężczyznami, bo mamy różne perspektywy spojrzenia na życie. Więc to były takie ciągłe negocjacje i myślę, że w wielu tych kategoriach mogłabym umieścić inne filmy, mogłabym coś dodać. I zresztą widzę to bardzo w czasie spotkań autorskich, kiedy przychodzą czytelnicy, którzy zapoznali się z książką i mówią, że dla nich to byłby ten film. Ja myślę sobie, tak, to jest bardzo dobry film do tej kategorii, ale to też jest fajne, bo każdy może tą książką uzupełnić o własne produkcje, które ogląda w tych momentach właśnie takich ważnych czy trudnych emocjonalnie.
No jasne, że tak, zwłaszcza, że wydaje mi się, że my po prostu lubimy takie rankingi, bo gdzieś na portalach cały czas pojawiają się właśnie, czy najlepsze filmy na pierwszą randkę, czy top 10 filmów na listopad, czy na święta, więc gdzieś tam chyba poszukujemy takich treści, no ale wydaje mi się, że nikt nie wpadł na pomysł taki, jaki miałaś ty tutaj z tymi rozdziałami i chciałam cię zapytać tak na koniec o to, który rozdział był dla ciebie najtrudniejszy do stworzenia?
To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że pod pewnymi względami najtrudniejszy był ten na złamaną nogę, bo pomysł tego rozdziału jest taki, że to nie są filmy, które komukolwiek uzdrowią nogę, to proszę iść do ortopedy, ale to są filmy, na które ja bym chciała, żeby obejrzała osoba, która nagle ma więcej czasu, tak? Nagle siedzi w domu, nie może się ruszyć, siedzi na kanapie i nagle ma więcej czasu i może obejrzeć różne filmy, na które dotychczas nie miała czasu. No i to jest tak szeroka kategoria i daje tyle takiej radości, że można komuś polecić świetne kino, że tutaj miałam takie, ojej, to jest tak niekonkretne, a jednocześnie tak konkretne, że muszę wybrać te filmy bardzo dobrze i tutaj długo ze sobą negocjowałam, jakie to będą filmy i jestem zadowolona z tego wyboru ostatecznie, choć, no mówię, to tutaj było trudno, tu chyba było najwięcej skreśleń.
Mm-hmm. Ja się bardzo cieszę z tej kategorii filmy do oglądania z dziadkami, bo rzeczywiście takie sytuacje międzypokoleniowe to mogą być sytuacje, które rodzą pewne problemy, bo i nam się zmienia tolerancja na pewne rzeczy w kinie i zmienia nam się też poczucie humoru, które jest dla nas akceptowalne i zabawne, więc rzeczywiście filmy, które można z dziadkami obejrzeć, to może być spore wyzwanie, ale jest twoja książka, Filmy na życie, przewodnik na każdą okazję, można do niej sięgnąć i można znaleźć coś dla siebie, a też wydaje mi się, że to taka książka, która właśnie na ten zbliżający się czas świąteczny może się przydać, bo to też jest moment, kiedy mamy właśnie więcej wolnego czasu i można też filmowe zaległości różne sobie nadrobić.
Tak, mam wrażenie, że to też jest bardzo właśnie ta fajna książka na prezent, dlatego że nie tylko dajemy komuś tą listę filmów, ale też potencjalnie czas, który spędzi na ich oglądaniu, więc jest to taki, powiedziałabym, bardzo obszerny prezent w bardzo małym opakowaniu.
Myślę, że tak. Myślę, że to też jest dobry pomysł, więc wszyscy Mikołaje i gwiazdki mogą sobie właśnie zapamiętać ten tytuł. Bardzo ci dziękuję. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk była dzisiaj razem z nami.
Dziękuję bardzo.
W kinie w Lublinie wracamy.
Iga Wójtowicz
i Grzegorz Chyruchliński.